Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Rozmowa Radia Warszawa.
Profesor Łukasz Szumowski, minister zdrowia, jest dzisiaj z nami. Witam serdecznie, panie ministrze. Dzień dobry. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie. Dzień dobry państwu.
Panie ministrze, która z partii politycznych najbardziej dziś choruje?
Która z partii politycznych najbardziej choruje? Tego nie wiem. Nie badałem członków partii, ale myślę, że każda z partii choruje tak samo jak wszyscy Polacy. Tutaj nie ma wyjątków. Chociaż polityka no nie jest zdrowym trybem życia. Widzę to przez ostatnie tygodnie ciągłego łączenia funkcji rządowych z kampanią. No to jest niezdrowy tryb życia, niestety.
Pytam o to zdrowie, ponieważ kolejne moje pytanie też zdrowia dotyczy. Ile zdrowia trzeba było stracić, by podpisać pakt dla zdrowia ponad podziałami?
Ja myślę, że osoby, które są rozsądne i które chcą współpracować dla dobra pacjentów, nie mają wątpliwości, że takie działania, jak opisane w pakcie, są potrzebne. I tutaj myślę, że takim sztandarowym przykładem mądrego polityka, który w końcu jest z opozycji, jest pan profesor Marian Zembala, no były minister zdrowia w rządzie Platformy, który ostatnio wspólnie z panem premierem Mateuszem Morawieckim na konferencji powiedział tak, że kiedy słyszymy, że wszystko jest beznadziejne w ochronie zdrowia, to jest kompletnie nieprawdziwe. Jest wiele dobrego i nie wolno nam się wstydzić. Mnie, lekarzowi, przykro się ogląda wiadomości, że wszystko jest beznadziejne. To pokazuje, że jeżeli się odrzuci tą całą kampanijną retorykę uderzania we wszystkie możliwe mankamenty, które na pewno są, to pokazuje, że kierunek zmian, które wprowadziliśmy, jest dobry. Zresztą, jeżeli popatrzymy na pakt, który podpisały wszystkie większe partie i ugrupowania, to de facto aż się taki żart na usta ciśnie, że to, co opozycja ci obieca, to PiS już zrealizowało. No ale fakty mówią za siebie. Punkt pierwszy, finanse. Podniesienie nakładów na zdrowie do średniej unijnej w 2030 roku. No tylko Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica uchwaliła ustawę 6%, która daje ścieżkę dojścia do zwiększających się nakładów. Jakoś ani PO, ani PSL za czasu 8 lat swoich rządów tego nie zrobili.
Ale opozycja na plakatach napisała, że Polska jest krajem w Europie, który najmniej wydaje na służbę zdrowia.
No to dlaczego nie zwiększyli tego za czasów swoich 8 lat rządów? To mnie właśnie fascynuje, że teraz wszyscy nagle chcą zwiększać nakłady, a nikt nie miał odwagi, jak rządził, powiedzieć tego, że tak, potrzebne są zwiększające się nakłady na ochronę zdrowia, tylko Prawo i Sprawiedliwość. Stworzenie funduszu opiekuńczego. Pieniądze na wsparcie osób starszych, niesamodzielnych z niepełnosprawnością. Znaczy, po pierwsze jest fundusz solidarnościowy, który wspiera osoby niesamodzielne. To raz, więc już realizujemy ten punkt i Bogu dzięki. A drugie, w programie Prawa i Sprawiedliwości jest stworzenie specjalnego funduszu i zbudowanie opieki senioralnej nad osobami niesamodzielnymi
właśnie,
w każdym powiecie.
Fundusz opiekuńczy, tak? On będzie obejmował seniorów.
Seniorów i osoby niesamodzielne, dlatego że przecież coraz mamy starzejące się społeczeństwo. Wiemy, że potrzebne są choćby takie dzienne domy opieki i to jest punkt programu Prawa i Sprawiedliwości. W każdym powiecie ma być dzienny dom opieki nad osobami starszymi, niesamodzielnymi. No po to, żeby opiekunowie mieli wytchnienie, po to, żeby te osoby były aktywizowane, po to, żeby w takim domu miały kontakt z służbą zdrowia również. No więc to kolejny punkt paktu jest de facto w programie Prawa i Sprawiedliwości. Zwiększenie liczby miejsc na studiach medycznych.
A, no właśnie. Co pakt mówi na temat zwiększenia liczby lekarzy w Polsce? Co zrobić, by ci najzdolniejsi nie opuszczali naszego kraju?
No, pakt mówi, że zwiększamy liczbę miejsc dla studentów na studiach medycznych. No to już zrobiliśmy
pierwszy
w dużym
krok,
stopniu. Prawo i Sprawiedliwość zwiększyło o 50% liczbę miejsc na studiach medycznych i otwieramy nowe szkoły, nowe uczelnie, no choćby UKSW, które ma w tej chwili 100 miejsc nowych na na studiach medycznych, a zwiększyliśmy o 3000 tą liczbę miejsc w ciągu swojej kadencji. No więc częściowo zrealizowaliśmy punkt trzeci paktu. Czwarte, wprowadzenie personelu pomocniczego w szpitalach, które odciąży lekarzy w czynnościach biurokratycznych.
Ustawa... A może biurokrację skrócić prostu,
tak,
zredukować?
Oczywiście, że to jest ważne, ale z drugiej strony wprowadzamy możliwości choćby elektronicznego zwolnienia i tam w ustawie jest wyraźnie zapisane, że może to zwolnienie na rzecz lekarza wypisywać asystent medyczny. No, czyli wprowadziliśmy już pierwsze jakby kompetencje tych właśnie personelu pomocniczego. Leki, zwiększenie dostępności leków na choroby rzadkie, między innymi poprzez zmianę sposobu włączania do refundacji. No do tej pory nie było planu na rzecz chorób rzadkich. Pierwszy raz ten plan został stworzony. W tej chwili jest w drodze legislacyjnej jako uchwała Rady Ministrów. Zrefundowaliśmy leki na SMA, zrefundowaliśmy leki na chorobę Fabry'ego, zrefundowaliśmy opatrunki na oddzielanie się pęcherzowe na skórka. To jest de facto realizacja tego planu. I oczywiście droga jeszcze, żeby to wszystko było cudownie i pięknie, z daleka. Natomiast no, działamy i magiczną różdżką nie zmienimy rzeczywistości, że nagle będzie cudownie i wspaniale, tylko krok po kroku to wprowadzamy.
Profilaktyka. Panie ministrze, ale jeszcze każdy lek na receptę będzie kosztował nie więcej niż 5 zł. To proponuje Lewica.
No to jest, gratuluję. Rozumiem, że resztę kosztów dopłaci państwo. No to taki ukłon w stronę dużych koncernów farmaceutycznych. Tak ja to odczytuję. No myślę, że zacierają ręce i się cieszą. Ale to mamy ustawę refundacyjną i tak najtańsze leki w tej części Europy. Stąd mafie lekowe wywożą je za granicę. Myślę, że takie to mniej więcej jest pokroju obietnic jak godzina na SOR-ze, które od innej partii słyszymy.
Albo 30 dni do czekania do lekarza,
do specjalisty.
Ja
po prostu nie bardzo rozumiem, dlaczego merytorycznie, tak już poza polityką. Zastanawiam się, skąd godzina i dlaczego godzina. No bo jak chcemy wykluczyć jakąś chorobę, to często proces wykluczenia trwa dłużej niż godzinę, a jak komuś przysłowiową nogę urwie, to nie może być godzina, tylko sekundy. No więc ta godzina dla mnie jest zagadką i nie bardzo wiem ani dlaczego godzina, ani jak ją osiągnąć. Do tej pory nie usłyszałem żadnych konkretnych propozycji, oprócz jednej propozycji zamykania SOR-ów przez panią poseł na platformy na debacie w RMF.
Żeby zamknąć SOR-y i co otworzyć?
Nie wiem. To już proszę zapytać opozycję.
Panie ministrze, jakie problemy znikną w polskiej służbie zdrowia, jeśli zostanie ożywiona świadomość związana z profilaktyką, z badaniami profilaktycznymi?
No, ogromna. I to jest, myślę, wyzwanie też na kolejną kadencję. Dlatego to, co powiedział pan prezes, to, co powiedział pan premier, że w pierwsze 100 dni zaproponujemy te badania dla wszystkich Polaków za darmo, profilaktyczne, odpocząwszy od 40 roku życia, dostosowane do wieku i płci i cykliczne, nie jedno badanie, nie jeden bilans, tylko cykliczne badania. Jeżeli zaczniemy naprawdę realizować badania profilaktyczne w Polsce, to znacznie mniej będziemy musieli korzystać ze służby zdrowia i będziemy zdrowsi, będziemy dłużej żyli. No, tak jak w onkologii, no, jeżeli wcześniej wykrywamy raka, to rak nie jest wyrokiem, a jeżeli wcześniej wykrywamy chorobę wieńcową, to nie dochodzi do zawału serca i niewydolności serca. Jeżeli wcześniej wykryjemy problemy z chorobami naczyń, to może i migotanie przedsionków, to nie będziemy mieli udaru. No zawsze lepiej wprowadzić profilaktykę niż leczyć powikłania.
A propos tego naszego serca, to pan minister jest już cytowany także w innych stacjach, ponieważ kiedy był tutaj kilka dni temu, powiedział, że te schody to dobrze nam robią na serce. I teraz
tak,
patrzę...
dzisiaj tutaj żeśmy
na Instagramach minister
schodki.
Mówi, chodzenie po schodach poprawia pracę serca.
Ale to wcale nie jest tylko PR-owy tekst, dlatego, że w wielu miastach wprowadzono w metrze na przykład takie specjalnie grające schody i ludzie chcą po nich chodzić, żeby odegrać pewne melodie.
Zasugeruję naszemu dyrektorowi, dobrze, żeby były te grające
schody. To okazuje się, że daje efekty w postaci zdrowszych populacji, naprawdę.
No dobrze, to będzie troszeczkę więcej muzyki w Radio Warszawa. Panie ministrze, kolejny, ten pakt ma chronić przed zerwaniem realizacji planu w zależności od rządzącej partii?
To mam nadzieję, znaczy tutaj, tak jak powiedziałem, z naszej strony z Prawa i Sprawiedliwości nie ma wątpliwości, że ten pakt nie zostanie zerwany, bo jest on zgodny z tym, co realizujemy i zgodny z tym, co my mamy w swoim programie wyborczym. W związku z tym tutaj myślę, że nie ma wątpliwości, że będziemy to realizować tak jak do tej pory. To, co obiecujemy, to realizujemy. To nie jest tak, że my mówimy, że nakłady wzrosną, a potem one nie rosną, bo jeżeli popatrzymy na wymogi ustawy 6%, to rok do roku wydajemy więcej niż ta ustawa na nas obowiązku nakłada i w tym dokładamy pieniądze również z budżetu państwa, jednakże to nie są tylko pieniądze ze składki zdrowotnej. Dlatego myślę, że tu nie ma wątpliwości, że my będziemy ten pakt realizowali. Co do innych partii, no mam nadzieję, że te głosowania w Sejmie później...
No tak, jeśli się dostaną do Sejmu i jeśli nie będą głosować wedle tych 11 punktów, to co się stanie?
No myślę, że nic się nie stanie. Wyborcy to ocenią później, że jeżeli ktoś podpisuje tego typu zobowiązanie, a nie realizuje, to nie jest wiarygodne. To jest takie trochę słowo honoru. Ja wiem, że w dzisiejszych czasach to nie może niewiele znaczy, ale dla mnie znaczy dużo. I jeżeli mówię, że coś zrobię, to robię i nie próbuję się wykręcać. Jeżeli obiecuję, że będą... że zrobię wszystko, żeby te punkty były realizowane, no to zrobię wszystko, żeby je zrealizować.
Drodzy Państwo, dziś mówimy o pakcie dla zdrowia. Panie ministrze, jeszcze na zakończenie naszej rozmowy zatrzymamy się na chwilę przy tych utalentowanych polskich młodych lekarzach. Wielka Brytania przeznaczyła kilka milionów funtów na ściągnięcie lekarzy rodzinnych z innych krajów. Czytamy w dzienniku Gazeta Prawna. Jaka jest odpowiedź Polski w tej sprawie?
No myśmy przeznaczyli kilkanaście milionów złotych na program imienia profesora Franciszka Walczaka, gdzie wysyłamy młodych lekarzy za granicę, żeby się szkolili, ale z obowiązkiem powrotu do kraju. I to jest program, który inwestuje w polskich lekarzy. My nie potrzebujemy, a przynajmniej nie chcemy ściągać lekarzy z obcych państw, dlatego że Polska jest bardzo specyficznym krajem i mamy swoich lekarzy, bardzo dobrych lekarzy. Szczególnie, że problemem na pewno byłaby komunikacja. Wiemy, że tak naprawdę sukces terapeutyczny, sukces diagnostyczny jest w rozmowie pomiędzy lekarzem a pacjentem. Jak ktoś nie mówi po polsku, to trudno, żeby prawidłowo odczytał to, co mówi do niego pacjent o swojej chorobie.
Panie ministrze, największy sukces. Pana taki osobisty, tak, jako ministra zdrowia.
Rodzina i dzieci, a jako ministra zdrowia, przepraszam, to mój największy sukces to myślę, że... jednak inwestycje w ludzi i w kadry i myślę, że sytuacja, kiedy nie ma strasznych zawieruch w służbie zdrowia, pomimo, że naprawdę czas jest trudny, czas kampanii, czas wyborów, to te reformy toczą się w spokojnym trybie, w spokojnym rytmie. Myślę, że wprowadzenie standardów w onkologii jednolitych. Dzisiaj rozszerzamy pilotaż onkologiczny na 4 już województwa w Polsce. To jest naprawdę dużo ludzi objętych tym pilotażem. Myślę, że wprowadzenie trombektomii w całym kraju jako już standardu leczenia udaru. Myślę, że...
No i Narodowa Strategia Onkologiczna,
Narodowa,
prawda?
Strategia
powołany
onkologiczna,
zespół,
tak, ale myślę, że też zwiększenie liczby miejsc na studiach medycznych i zwiększenie kadr w ogóle. I to, że pielęgniarki wreszcie chcą pracować w swoim zawodzie. Że znowu ten zawód stał się atrakcyjny. Myślę, że to są takie inwestycje bardzo długoterminowe, ale bez nich wszyscy byśmy mieli straszny kłopot po 5-10 latach.
Ale nadal praca lekarza jest przede wszystkim powołaniem.
Znaczy, powołanie to jest rzecz prywatna, szczególnie jeżeli w kategoriach religijnych o nim myślimy. To jest zawód, a jeżeli jeszcze ktoś do tego ma powołanie, to powinniśmy tylko mu dziękować i cieszyć się. Natomiast na pewno, i ja to wiem z doświadczeń i z kontaktów z kolegami, nikt do pracy w sektorze zdrowia, w służbie zdrowia, czy to lekarz, czy pielęgniarka, czy fizjoterapeuta, czy diagnosta, no nikt nie idzie dla pieniędzy. Naprawdę, to jest... Pieniądze można zarobić w różnych miejscach gospodarki, a tutaj większość osób idzie po to, żeby pomagać innym ludziom. I to są naprawdę piękne zawody. Myślę, że satysfakcja w pracy, jeżeli jeszcze do tego te wynagrodzenia są godziwe, jest ogromna i naprawdę warto w tym kierunku iść.
35 tysięcy farmaceutów należy zaprosić do współpracy. Dlaczego ich obecność jest taka ważna?
No dlatego, że to jest pierwszy kontakt z pacjentem, najczęstszy kontakt z pacjentem. Pacjent wchodzi do apteki i spotyka się z profesjonalistą, który doskonale wie, jak wyglądają interakcje lekowe. Przecież wiemy, że bardzo dużo złego dzieje się poprzez to, że bierzemy nie, oddziałujące negatywnie na siebie suplementy z lekami, leki jedne z drugimi. No po to wprowadzamy e-receptę, żebyśmy widzieli wszystkie leki, które pacjent bierze w internetowym koncie pacjenta. Po to, żeby jeden lekarz nie zapisał jednego leku, a drugiego, który działa przeciwnie albo wręcz duplikuje działania niepożądane. A farmaceuta może doradzić tutaj. Farmaceuta jest osobą doskonale wykształconą, która nie tylko wie, że ten lek może szkodzić w połączeniu z innym, ale też na przykład wie, że to, co zapisał lekarz jako substancję czynną albo dany specyfik, można taniej uzyskać jako odpowiednik. To też jest ważne, dlatego że w końcu te odpowiedniki działają tak samo jak leki oryginalne, a mogą być tańsze wielokrotnie.
Dziękuję za to spotkanie, za tę rozmowę. Profesor Łukasz Szumowski, minister zdrowia, był dzisiaj z nami. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.